Szukając Słowa Bożego, bardzo serdecznie już też witamy w naszym studio księdza profesora Stanisława Wronkę, Katolicki Uniwersytet Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Witamy, szczęść Boże. I cieszymy się za kolejną posługę Słowa Bożego na naszym studio, dla naszych słuchaczy, dla rodziny Radia Maryja i nie tylko, bo przed każdą niedzielą właśnie w piątek czynimy namysł, rozmyślamy. Czy jakiś specjalny klucz jest do tej niedzieli, jak można ją nazwać, mówiąc tak na początku? Czy to jest niedziela, która nam będzie...
To jest niedziela, gdzie występuje właśnie słowo klucz, symbol kluczy i kościół, wspólnota kościoła.
Czyli w tym klimacie kościół...
I władza kluczy w kościele, władza świętego Piotra, przygotowywana już, zobaczymy, w Starym Testamencie.
Tak. A więc rozpoczynamy pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu, gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbije go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca. Oto słowo Boże.
Jak już wspomniałem, słowem podstawowym w tym czytaniu będzie słowo klucz, symbol klucza, kluczy domu Dawidowego. Na pierwszy rzut oka to czytanie wydaje się takie bardzo świeckie. Oto Pan Bóg posyła Izajasza, to jest Księga Izajasza, rozdział 22. I końcowy fragment tego rozdziału dotyczy zarządcy pałacu, a właściwie zmiany na tym urzędzie. Zarządca pałacu to był najwyższy urząd w Królestwie Judzkim ze stolicą w Jerozolimie w czasach Ezechiasza, bo królem jest Ezechiasz, to jest koniec VIII wieku. Ezechiasz rządzi w Jerozolimie w latach 728-699. Są to czasy bardzo niespokojne, dlatego że Izraelici przeżywają najazd Asyrii, która była wtedy wielką potęgą zagrażającą wszystkim ówczesnym ludom na tym terenie. W 721 roku król asyryjski podbije królestwo północne ze stolicą w Samarii i Juda i Królestwo Południowe, gdzie króluje właśnie Ezechiasz, jest również zagrożone, więc są to czasy bardzo trudne. I otóż w tym czasie Bóg posyła proroka Izajasza do tego najwyższego urzędnika w królestwie Ezechiasza, do Szebny, żeby mu powiedzieć, że już nie będzie pełnił tego urzędu. Nie bardzo wiemy, dlaczego jest on zdymisjonowany. Księga Izajasza mówi tylko o tym, że budował sobie wspaniały grobowiec na wzór grobowców egipskich. No nie chodzi o piramidy, ale o wielkie, wspaniałe, wystawne grobowce. To zdaje się sugerować, że Szebna troszczy się bardzo o swoje interesy. Widzimy, że to jest właściwie nieśmiertelna plaga władców, że kiedy zdobywają władzę, urząd jakiś, to nie troszczą się tyle o lud, o podwładnych, ale głównie zabiegają o swoje interesy. Widzimy, że to właściwie spotkać można w każdym czasie i w każdym miejscu. Otóż Szebna zostaje zdjęty z tego urzędu, a na to miejsce będzie wyznaczony Eliakim. I Eliakim jest określony jako sługa Boga, jako ojciec dla Jerozolimy i dla narodu, a więc to są bardzo pochlebne recenzje, rysy tego nowego urzędnika w Królestwie Judzkim. Można powiedzieć, że Szebna prawdopodobnie nie był takim człowiekiem, takim urzędnikiem, który byłby ojcem dla ludu, dla narodu, który by się troszczył o ten lud i który byłby tak blisko Boga, posłuszny Bogu. Eliakim otrzymuje klucz domu Dawida, który jest położony na jego ramieniu. To jest symbol władzy, dostępu do pałacu króla, pełnia władzy. Skutecznie może zamykać i otwierać. On decyduje. To był, jak wspomniałem, najwyższy urząd, a więc bardzo ważna funkcja, od której wiele zależało. Mamy jeszcze drugi symbol określający tego nowego urzędnika Eliakima, mianowicie zostanie wbity jak kołek na miejscu pewnym. Kołek, na który można coś zawiesić, przymocować, umocować, jakiś punkt oparcia. Trochę możemy powiedzieć taki rodzaj skały, o której będziemy słyszeć w Ewangelii. A więc bardzo pozytywny człowiek, z tym, że Izajasz zapowiada, że również ten kołek się załamie, że również on nie sprosta temu zadaniu. Jak widzimy, nie jest łatwo sprawować władzę. Jak powiedziałem, jest to takie bardzo świeckie czytanie, zmiana urzędnika w królestwie, ale trzeba pamiętać, że królem Izraela zawsze był Bóg. Król był tylko ziemski król, człowiek był tylko reprezentantem króla. Musiał się z Bogiem i powinien liczyć się z Bogiem, przed nim się rozliczać, był rozliczany. To, że Pan Bóg interesuje się królem, interesuje się tymi urzędnikami, świadczy o jego trosce, bo to jest jego naród, naród wybrany. Część północna została już zagarnięta przez Asyrię, a więc czasy są bardzo niespokojne i widzimy tutaj tę ogromną troskę Pana Boga, żeby to Królestwo Południowe się ostało. Wiemy, że się ostoi jeszcze przez ponad 100 lat i potem jednak zostanie podbite przez Babilończyków w VI wieku. Tutaj jesteśmy przy końcu VIII wieku. A więc nie jest to, jakby się wydawało na pozór, taka świecka lektura, ale widzimy tutaj tę wielką troskę Pana Boga o swój naród. A wiele w narodzie zależy od władcy, od urzędników. I dlatego interesuje to Pana Boga, interesuje to proroka Izajasza. Idzie i on wyznacza, zmienia. To były takie czasy, kiedy prorok właściwie decydował o wielu aspektach życia, nie tylko ściśle religijnych, chociaż przede wszystkim, ale także tych bardziej przyziemnych, codziennych, dlatego że cały naród, życie całe narodu, władcy, poszczególnych ludzi było podporządkowane prawu Bożemu. Dla nas ważne tutaj jest, ważny jest ten symbol kluczy, dlatego że potem w pełni zostanie on zrealizowany przez Chrystusa. W Apokalipsie czytamy, to mówi święty prawdomówny, ten co ma klucz Dawida, ten co otwiera, a nikt nie zamknie, ten co zamyka, a nikt nie otwiera. Widzimy, że pełna władza należy do Chrystusa. Władza nad Kościołem, władza nad światem. Natomiast Chrystus podzieli się tą władzą z Piotrem. O tym usłyszymy w Ewangelii dzisiejszej.
Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
Przeczytany fragment pochodzi z listu świętego Pawła do Rzymian. Jest to bardzo obszerny list, najdłuższy list świętego Pawła i bardzo ważny, pewna synteza dotycząca zbawienia dokonanego przez Chrystusa i wskazująca także w drugiej części, takiej moralnej, etycznej, jakie konsekwencje dla człowieka z całego tego dzieła Chrystusowego wynikają. Dzisiaj mamy parę wersetów, które stanowią hymn na cześć mądrości Bożej. Paweł zdumiewa się, pochyla się nad Bożą mądrością, która uwidacznia się w dziejach Izraela i w dziejach świata. Cały ten plan Boży, plan zbawienia człowieka. Ten hymn kończy część doktrynalną listu. To jest koniec 11 rozdziału, potem od 12 rozdziału rozpocznie się część etyczna, wskazania, jak człowiek powinien podejść do tego dzieła zbawienia, jak czerpać z niego, jakie postawy wynikają z tego dzieła. Cały list do Rzymian mówi o usprawiedliwieniu i o zbawieniu wszystkich ludzi, i Izraelitów, członków narodu wybranego, i pogan. Paweł mówi: wszyscy zgrzeszyli, wszyscy potrzebują usprawiedliwienia, zbawienia, i otrzymują to usprawiedliwienie nie na podstawie własnych uczynków, tak jak podkreślali to bardzo Żydzi, że oni mają prawo, starają się je wypełniać i przez to mogą liczyć na zbawienie, wręcz Pan Bóg powinien ich zbawić, powinien ich traktować inaczej niż pogan. Natomiast święty Paweł mówi, że wszyscy zgrzeszyli, wszyscy potrzebują łaski Bożej i są usprawiedliwieni, są zbawieni, będą zbawieni nie na mocy z własnych czynów, ale poprzez wiarę w Chrystusa. Otrzymają zbawienie, usprawiedliwienie darmo. Ta koncepcja usprawiedliwienia jest bardzo różna od naszego pojęcia, dlatego że my usprawiedliwiamy kogoś, kto ma do tego podstawy. Jeżeli na przykład dziecko nie jest w szkole, no to jeżeli było chore, przynosi zaświadczenie, to jest usprawiedliwione. Jeżeli natomiast poszło na wagary, nie ma usprawiedliwienia, no to nie ma usprawiedliwionej nieobecności. Natomiast tutaj u świętego Pawła właściwie my wszyscy nie mamy podstawy do tego, żeby być usprawiedliwionymi, żeby Bóg widział nas jako sprawiedliwych, ale otrzymujemy to w darze, darmo. Jeżeli wierzymy, jeżeli zaufamy Chrystusowi, uznamy naszą słabość, naszą grzeszność, dostępujemy usprawiedliwienia i to nas uzdalnia potem, żebyśmy żyli zgodnie z przykazaniami Bożymi. Paweł zastanawiał się nad tym bardzo długo, napisał obszerny list i kiedy tak rozmyślał, medytował, nad tym wszystkim, nad dziejami Izraela, nad poganami, którzy teraz dostępują usprawiedliwienia, zbawienia, nad Izraelem, który niestety nie przyjął Chrystusa, nad czym święty Paweł bardzo bolał, to wszystko go zdumiewa. Rozdziały 9 do 11 traktują właśnie o sytuacji Izraela. Paweł się pyta, czy on został odrzucony już całkowicie, na zawsze, i mówi nie, bo dary są nieodwracalne. W ten sposób widzi ten problem, że to odrzucenie Izraela jest czasowe i przez to Ewangelia dotarła do pogan. Natomiast z czasem kiedyś i Izrael również będzie zbawiony, otworzy się na Chrystusa. Taką nadzieję, taką perspektywę przedstawia święty Paweł. Wszystko to go zdumiewa i właśnie w tych wersetach dzisiaj czytanych wielbi, chwali Boga. Jemu chwała na wieki, bo to wszystko jest nieprzeniknione, nieogarnione. Nikt nie może tego przeniknąć, nikt nie doradzał Panu Bogu, tylko musimy z trudem odczytywać Jego drogi, Jego myśli, otwierać się na te myśli, otwierać się na Jego łaskę, i wtedy możemy czerpać z tego bogactwa Bożego, z tych Jego głębokości, które są głębokościami wiedzy, ale także miłości, miłosierdzia, bo Pan Bóg chce doprowadzić wszystkich do zbawienia.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.
Dzisiejsza Ewangelia jest znana i bardzo ważna. Ona wybrzmiewa bardzo mocno, jeżeli czyta się ją tam na miejscu, właśnie w Cezarei Filipowej. Jeżeli ktoś był w Ziemi Świętej, to zapewne pamięta całą tę scenerię, która bardzo mocno przemawia i bardzo pięknie harmonizuje z tym tekstem. Dzieje się ten epizod opisany w dzisiejszej Ewangelii w Cezarei Filipowej. To była miejscowość, osada na północnym krańcu Izraela, na północ od jeziora Genezaret, u źródeł Jordanu, u stóp gór Hermonu. To są wysokie góry, najwyższy szczyt wynosi 2759 metrów, więc mamy potężne skały i spośród nich wytryska woda, kaskady wody. To jest źródło Jordanu. To nie jest jakiś jeden otwór, ale to są różne miejsca. Ta woda wypływa, wytryska, skacze po tych kamieniach, spływa z ogromną siłą na dół. Kieruje naszą myśl ku początkom, ku czemuś, co się rodzi, ku życiu. A więc w takiej scenerii następuje ta rozmowa przytoczona w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus pyta swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Dotąd Pan Jezus już sporo powiedział, sporo czynił, wprost nie deklarował się jako Mesjasz czy jako Bóg, ale w sposób dyskretny, pośredni dawał do zrozumienia i liczył na to, że ludzie, uczniowie zwłaszcza, odkryli już jego tożsamość i sprawdza, na ile zrozumieli to, co mówi, to, co czyni. I pyta najpierw, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Syn Człowieczy może oznaczać po prostu człowieka, a może to być też nawiązanie do proroctwa z Księgi Daniela, z rozdziału 7, gdzie jakaś postać tajemnicza, nazwana Synem Człowieczym, przychodzi na obłokach niebieskich przed Boga, przed Wiecznego i otrzymuje z Jego rąk władzę. To jest jeden z nurtów mesjańskich w Starym Testamencie. I Pan Jezus zapewne odwoływał się do tego tekstu, do tej wizji proroka Daniela. Jakie odpowiedzi dają ludzie? Więc uważają Pana Jezusa za Jana Chrzciciela. Za Jana Chrzciciela, który ożył. Został zgładzony przez Heroda Antypasa, bo wyrzucał mu, że zabrał żonę bratu i że teraz ożył. Inni natomiast widzą w Jezusie Eliasza, proroka Eliasza ze Starego Testamentu, proroka bardzo gorliwego jak ogień, który walczył w obronie czystości wiary z fałszywymi prorokami, przeciwstawiał się władcom ówczesnym, był prześladowany, musiał uciekać, ale czynił też spektakularne cuda i został zabrany na ognistym rydwanie do nieba, więc postać bardzo znamienna, znacząca w historii Izraela i Izraelici spodziewali się, że przed nadejściem Mesjasza pojawi się drugi raz Eliasz właśnie. No więc widzą niektórzy ludzie Eliasza w Jezusie. Natomiast jeszcze inni mówią, że to jest Jeremiasz, prorok z przełomu VII i VI wieku, który zwiastował nadejście niewoli babilońskiej, zburzenie Jerozolimy, czas kryzysu. No Pan Jezus też mówi, że czas jest bliski, potem będzie mówił o zburzeniu Jerozolimy również, więc takie mieli skojarzenia ludzie, albo po prostu jeden z proroków. Prorok to jest ten, który mówi w imieniu Boga, występuje w imieniu Boga. Termin grecki profeta, profetes właśnie to oznacza. Mówić w imieniu zamiast kogoś albo mówić zawczasu, przed, czyli nasze przepowiadać przyszłość. Mieściłoby się tutaj też. Chociaż trzeba pamiętać, że prorocy nie tylko przepowiadali przyszłość, ale prorocy bardzo dobrze interpretowali teraźniejszość. Sięgali do przeszłości, widzieli, co się dzieje i z tego wysnuwali potem wnioski na przyszłość. Oczywiście cieszyli się też natchnieniem. To Słowo Boże było do nich kierowane i oni mówili, to mówi Bóg. To jest słowo Pana Boga. No więc Pan Jezus też mówi, głosi Ewangelię, a więc jest kojarzony z jednym z proroków. To wszystko nie zadowala Pana Jezusa i kieruje pytanie teraz do uczniów, a wy za kogo mnie uważacie? Do uczniów, którzy byli z Nim ciągle, jeżeli czegoś nie rozumieli, to pytali i Pan Jezus im wyjaśniał, no więc oni powinni zrozumieć więcej, lepiej uchwycić Jego tożsamość, Jego tajemnicę. I tutaj odpowiada Szymon Piotr. Szymon Piotr, który w całym Nowym Testamencie i w Ewangeliach, i potem w Dziejach Apostolskich, i także sporadycznie w listach występuje jako ten pierwszy, jako przywódca, możemy powiedzieć, lider wśród grona apostołów. Pierwszy odpowiada, pierwszy działa, pierwszy gotów jest pójść za Chrystusem. Jego odpowiedź jest bardzo znamienna. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A więc uznaje w Jezusie Mesjasza, tego zapowiadanego Mesjasza, który ma przyjść, posłany przez Boga i zaprowadzić, zapoczątkować Królestwo Boże, te ostateczne czasy. A więc Mesjasz, Chrystus, po grecku Christos. Chrystus to jest właśnie Mesjasz. Maszijach hebrajskie, Mesjasz albo Chrystus, Christos. A więc Mesjasz, ty jesteś Mesjaszem, mówi święty Piotr. I mało tego, jesteś Synem Boga Żywego. Boga Żywego, bo Bóg Izraela to był Bóg żywy. Wiemy, że Jego imię objawione Mojżeszowi jest Jahwe. Jestem, który jestem. Ja jestem. Ja zawsze jestem. Można to traktować filozoficznie jako ten byt samoistny, od nikogo niezależny, do którego istoty należy istnienie. A można traktować, rozumieć też to egzystencjalnie. To znaczy, ja jestem z wami, jestem z narodem. Byłem, jestem, będę z wami, jestem dla was, jestem z wami, idę z wami. Tak jak wyprowadzał Izraela z niewoli egipskiej, tak samo ciągle Bóg jest żywy. Natomiast bożki obce są martwe. Nie potrafią mówić, nie potrafią działać. To są posągi nieruchome, nie widzą, nie słyszą. W przeciwieństwie do tego Bóg jest Bogiem żywym i Chrystus jest Synem tego Boga. I to Synem nie w znaczeniu przenośnym, tak jak mówi się o tym, że cały Izrael jest Synem Boga, że ludzie sprawiedliwi są synami Boga, ale prawdziwym Synem Boga. I Pan Jezus akceptuje tę odpowiedź i mówi: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Błogosławiony, szczęśliwy, dlatego że odkryłeś moją tożsamość. Zrozumiałeś, kim jestem, jaka będzie moja misja. Chociaż wiemy, że nie do końca, bo potem niedługo po tej lekturze Szymon Piotr będzie oponował i mówi, kiedy Pan Jezus będzie mówił o krzyżu, o cierpieniu, o śmierci, powie: nie może być, nigdy to nie przyjdzie na ciebie. I Pan Jezus mu wtedy powie: zejdź mi z oczu, szatanie, bo jesteś mi zawadą. Więc nie wszystko jeszcze rozumie święty Piotr. Ale dlaczego święty Piotr odkrył tożsamość Pana Jezusa? Nie dlatego, że jest taki bystry. Pan Jezus mu mówi: nie ciało i krew ci to objawiły. Ciało i krew, czyli nie ludzkie siły, nie natura ludzka, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Znaczy, Bóg ci to objawił, Ojciec ci to objawił. W tym sensie jesteś błogosławiony, że to właśnie tobie Bóg objawił, wybrał cię w ten sposób, wyznaczył do szczególnej roli w tej wspólnocie, która się rodzi, którą Chrystus zapoczątkował, wspólnota Kościoła. I odpowiada Piotrowi, tak, kim on jest i kim on będzie. Piotr odkrył, kim Chrystus jest, a teraz Jezus mu mówi, kim on jest i będzie we wspólnocie Kościoła. Ty jesteś Piotr, czyli opoka. Opoka, po aramejsku kefa, i w niektórych pismach Nowego Testamentu występuje ten termin aramejski, kefa, kefas, potem utworzone imię. Natomiast po grecku skała to jest Petra i stąd Petros, Piotr, nasz Piotr. Ty jesteś opoka, ty jesteś skała. I na tej opoce zbuduję mój kościół, wspólnotę kościoła. Tak jak buduje się na fundamencie zawsze, bo inaczej budowla nie przetrwa, tak tym fundamentem, tą skałą będzie Piotr. I to będzie tak mocna budowla, że bramy piekielne go nie przemogą. Kościoła nie przemogą bramy piekielne. To znaczy Pan Jezus zapowiada, że Kościół będzie trwał mimo ataków różnych. Tutaj wróćmy do tej scenerii, mianowicie miejsce, które identyfikuje się jako ta sceneria całego tego zdarzenia. Przedstawia się w ten sposób, że mamy taką ścianę skalną, skałę potężną, masywną skałę, i w niej jest taka pieczara, taki ciemny loch, pieczara, więc to bardzo dobrze oddaje te słowa. Ty jesteś skałą i te bramy piekielne, te wrota do piekieł, do świata śmierci, bo to jest Hades, to jest Szeol, to jest świat zmarłych, a więc potęga, która niszczy wszystko, której wszystko podlega w naszym świecie, nie przemogą Kościoła, nie zwyciężą go. Więc to są słowa, pewna obietnica niezwykle mocna. Widzimy, że Kościół trwa ponad 2000 lat i w historii instytucji tego świata jest to bardzo długi okres. Mamy nadzieję, że będzie trwał pomimo ataków, zwłaszcza dzisiaj. Wiemy, że te ataki, prześladowanie chrześcijan jest ogromne, największe chyba w historii. Niektórzy mówią o około 100 tysiącach ofiar rocznie wśród chrześcijan. To są liczby przerażające. Nie wiem, na ile one są prawdziwe, wiarygodne, ale gdyby tak było, to rzeczywiście ten atak jest ogromny z różnych stron. I Piotr otrzymuje klucze Królestwa Niebieskiego, dlatego że Kościół jest nośnikiem Królestwa Niebieskiego. To nie jest ten ostateczny kształt. Ostateczny kształt Królestwa Niebieskiego będzie na końcu, kiedy Chrystus przyjdzie. Ale Kościół jest zalążkiem tego Królestwa Niebieskiego i Piotr otrzymuje klucze do tego Królestwa Niebieskiego, czyli władzę. Chrystus daje władzę w Kościele nad Kościołem Piotrowi. I drugi symbol, co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wiązać, rozwiązywać, to znaczy wydawać orzeczenia, które są ważne, których nie można uchylić. A więc Piotr otrzymuje taką władzę, Chrystus mu przekazuje. Można się zdumiewać nad tym zaufaniem Pana Jezusa do Piotra, który, jak wiemy, był człowiekiem dość słabym. W momencie męki zaparł się Pana Jezusa, wyparł się go. Ale trzeba też pamiętać, że potem już drugi raz się nie zaparł Piotr. I kiedy trzeba było oddać życie, to nie uchylił się, nie stchórzył, nie uciekł z Rzymu, tak jak mu radzono, tak, żeby ocalił, bo jest potrzebny w wspólnocie Kościoła. Znamy choćby to podanie, tę legendę z Quo Vadis Sienkiewicza, kiedy Piotr uchodzi z Rzymu, gdzie szaleje prześladowanie za cesarza Nerona, Rzym płonie, i spotyka wtedy tę świetlistą postać Chrystusa i pyta się: Quo Vadis Domine, dokąd idziesz, Panie, dokąd zdążasz? I Pan Jezus mu mówi: idę do Rzymu, bo kiedy ty opuszczasz go, ja idę, żeby tam umrzeć drugi raz. Święty Piotr zawraca i, jak wiemy, ponosi śmierć męczeńską na Wzgórzu Watykańskim, zostaje ukrzyżowany, bo nie jest obywatelem rzymskim. Święty Paweł zostaje ścięty mieczem, bo ma obywatelstwo rzymskie, natomiast on zostaje ukrzyżowany, ale żeby nie umrzeć tak jak Chrystus, prosi, żeby go ukrzyżowano głową w dół, a więc tutaj zdaje egzamin, jest rzeczywiście tą skałą i ma utwierdzać braci w wierze. Sam po tych różnych przejściach umocniony ma utwierdzać braci w wierze.
Jesteśmy po wysłuchaniu Słowa Bożego, liturgii Słowa na najbliższą niedzielę. Przypomnijmy, 27 dzień sierpnia, to ta niedziela. Jest z nami biblista, ksiądz profesor Stanisław Wronka, Uniwersytet Świętego Jana Pawła II w Krakowie. I rozmawiamy, zapraszamy naszych słuchaczy już do telefonów, do pytań, do refleksji, do myśli opartych o te czytania.
Trzyma i pewność i światło jak wewnętrzny spokój innym namową nie ulegnę. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Słowo stało się ciałem. Matka ucząca go pacierza, ojciec modlący się tak ofiarnie, pierwsze domowe seminarium. Gdy straszna wojna ludzi niszczy, to cel kapłaństwa staje się czysty i jeszcze tyranowski Janek wciąga Karola w żywy.
I rozmawiamy, tajemnice powołania, to piosenka Marta Moszczyńska z płyty Santo Subito. Księże profesorze, tak myślę, że właśnie to wielu, wielu przez wieki się zastanawiało, pewnie wielu myślicieli, filozofów, że pierwszy taki przypadek, że Pan Bóg nie tylko wybiera człowieka, objawia mu swoje imię, ale pyta się człowieka, za kogo go uważa, prawda? Chociaż tu jeszcze nie było objawienia, wiemy, że Pan Jezus badał ten sekret mesjański, to powiedział, nie mówcie tego nikomu, ale chciał jakby powiedzieć, na ile człowiek jest wyczulony na odczytywanie znaków, sakrum, bo przecież uczniowie wiedzieli też, że to jest rabbi, nauczyciel, prawda, mistrz. A jednak tutaj Bóg Ojciec zadziałał, dał im doświadczenie tego, że odczytali dobrze, to jest właśnie Syn Boży, szczególnie Piotr, który był tutaj jakoś tak zaproszony do tego odczytu.
Tak, rzeczywiście, Pan Jezus w Ewangelii Janowej powie wprost, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Znaczy, Pan Jezus z jednej strony jest człowiekiem, z drugiej strony jest wielką tajemnicą. To, co mówił, to, co czynił, nawet dla człowieka trochę stojącego obok, tak, musi przyznać, że jest to niezwykła postać. Postać intrygująca, stawiająca pytania i domagająca się od człowieka refleksji i też odpowiedzi. Ale żeby odkryć tę jego tajemnicę, tożsamość, jest potrzebna, jest potrzebne to objawienie, ta łaska pewna, ta jakaś inspiracja. I Piotr ją otrzymał, ale otrzymał po to, żeby umacniać braci.
Nie tylko, żeby pokazać, że jest tak do przodu, prawda? Tak. Że jest taki wybrany, oto Piotr, to pojął, to poznał, ale też jest taki etap, kogo ludzie mnie uważają i Piotr wytrzymuje z odpowiedzią, prawda? Bo mówi za tu, za tak. tego, a wy, którzy jesteście bliżej i tutaj już Piotr nie wytrzymuje, mówi to, co ma w sercu.
Tak. Znaczy widać w tym też taką pedagogię Chrystusa. Mówi się w ogóle o pedagogii Bożej w całym objawieniu, w całym Piśmie Świętym, że Pan Bóg stopniowo objawia, tak? Zniża się do człowieka, jakby rozmawia z nim, sonduje, na ile może zrozumieć i powoli odsłania siebie. Jest to właśnie objawienie. To jest takie współdziałanie Boga i człowieka, tak? Bóg odsłania się, a człowiek no chwyta, coś tam chwyta powoli, po jakimś kawałku i coraz więcej, coraz głębiej. W Chrystusie oczywiście ten Bóg odsłonił się najbardziej, no ale też nie było doświadczenia bezpośrednio Boga. Oni widzieli człowieka, tak? Człowieka niezwykłego, ale no to też nie było wszystko tak wyłożone wprost i w tym pierwszym etapie Pan Jezus na przykład unikał tutaj zabrania, żeby mówili, że jest Mesjaszem wręcz. To się wiązało z tym, że Izraelici wówczas wyobrażali sobie zupełnie inaczej tego Mesjasza i jego
sprawy by za szybko, można po ludzku mówiąc, poszły do
tak,
przodu.
Tak.
Byłoby to przyspieszenie niepotrzebne w tym momencie. Mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwia.
Teraz i zawsze.
Gorąco serdecznie ojca profesora Stanisława i ojca pozdrawiam, Szymon Krzysztof. Myślę, że właśnie akurat te czytania na tą niedzielę, one się tak dobrze wpisują w tą formułę świętego Augustyna, który mówi novum in vetero, vatet, vetus in nuovo patet, co oznacza, że Stary Testament objawia się w Nowym, a Nowy jest gdzieś ukryty w Starym Testamencie. I teraz tutaj, tak jak ksiądz profesor powiedział zaraz na początku, że tu jest ta sprawa tego właśnie klucza, no to rzeczywiście ten klucz, który ma związek z domem Dawida, kładziony na ramieniu, to też zastanawia, że właśnie na ramieniu, no on będzie miał właśnie związek z tym kluczem Dawida, o których również się wspomina w tych tak zwanych wielkich antyfonach przed Bożym Narodzeniem. Tak. I teraz taki może jeszcze szczegół, bo tam jest mowa o tym kołku. To nie jest chyba taki kołek, który się bija w ścianę, tylko to jest raczej taki kołek, który jest związany z rozbiciem namiotu. Ale taka drobna po prostu, bo przecież tutaj chodzi o to, co dalej z tego właśnie wynika. I teraz mówią ci, którzy się specjalizują w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, że on właściwie największe kanie, jakie on powiedział, to właśnie pierwsze, tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Że to było tak ważne w całym pontyfikacie papieża kazanie i trzeba temu dać właśnie to, zresztą o powołaniu Dawida na króla, on już mówił, kiedy miał mszę świętą prymicyjną na Dębnikach, myśmy z ojcem Januszem nieraz na ten temat rozmawiali. I dlatego tutaj jest ta właśnie sprawa, że...
Tak jest, ale dziękujemy za przypomnienie, bo tu dużo symboli, panie Krzysztofie, jak zawsze. Zatrzymajmy to, co najbardziej istotne, dobrze? Żebyśmy potem nie popłynąć w licznych tych ścieżkach. Dziękujemy, panie Krzysztofie.
Dziękujemy i ojcu Stanisławowi.
Tak, dzięki.
Bóg zapłać.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękujemy za to do powiedzenia, za nowe skojarzenia. Oczywiście tutaj można by snuć różne refleksje. Ważne jest to, co pan Krzysztof tutaj przypomniał, ten związek Starego i Nowego Testamentu. Rzeczywiście czasem może wydawać, że Stary Testament jest nam niepotrzebny, skoro przyszedł Pan Jezus, objawił to jakoś prościej, głębiej, szerzej te tajemnice Boga, ale tak nie jest, dlatego że mamy właśnie te różne symbole, osoby, wydarzenia w Starym Testamencie i one dają światło na to, co mamy w Nowym Testamencie i właściwie na odwrót też jest takie sprzężenie zwrotne pomiędzy Starym i Nowym Testamentem, dlatego warto czytać nie tylko Nowy Testament, dla nas oczywiście on jest najważniejszy, w tym Ewangelię, ale także wracać do Starego Testamentu, dlatego że tam widzimy tę pedagogię Bożą może jeszcze bardziej, ten jeszcze pewien pewną niedojrzałość, chociaż wiadomo, że człowiek ciągle jest niedojrzały, zwłaszcza w relacjach z Panem Bogiem, ale widać tam może to jeszcze bardziej naocznie. Gdy chodzi o kołek, zastanawiałem się, czy to nie może być namiot. Oczywiście no, wymowa byłaby podobna, dlatego że tu chodzi o coś, co jest trwałego, stałego i o co można się zaczepić, czy zawiesić, czy jakoś przysować. Z tym, że na przykład Biblia Paulistów tłumaczy to jako gwóźdź. Raczej chodzi o kołek w ścianie, na którym można
zawiesić. Też jest dobry ten, bo tak? Jest też gwóźdź namiotowy, ten śledź turystyczny.
No tak.
Że on jest taki wbity, prawda?
Tak, tak się to nazywa. Rzeczywiście.
Tę rzepkę ma taką,
może,
prawda?
Być, tak. Ale no mówię, funkcja jest podobna, dlatego że to trzyma.
Co to powoduje, że nie mogę się utrzymać na jakiejś powierzchni? Tak. Czy to ścian?
O to chodzi. Jest coś trwałego, tak? I co trzyma jakąś instrukcję.
Oparcie, punkt oparcia.
Tak jest.
Tak jest. Tak mówił któryś uczony, że dajcie mi punkt oparcia, a podniosę świat.
No właśnie, tak. No to jest niezwykle ważne. Niezwykle ważne. I tutaj oczywiście, że to mówił Piotr Skała, ale trzeba pamiętać, że skałą w Piśmie Świętym przede wszystkim jest Bóg. Bóg jest skałą Izraela. Natomiast Piotr jakoś uczestniczy w tym, reprezentuje.
Tak, imitacja, naśladownictwo.
Tak, ale on nie jest tym ostatecznym punktem odniesienia. Ostatecznym punktem odniesienia jest zawsze Bóg. I zresztą jak zobaczymy potem świętego Pawła, jak on przedstawia budowlę Kościoła, to mamy tak, że Chrystus jest kamieniem węgielnym, czy niektórzy tłumaczą zwornikiem sklepienia, czyli tym kamieniem, który w budowlach średniowiecznych, zwłaszcza kiedy wykorzystywano łuki, łączył, zwierał i ta budowla nabierała trwałości, albo kamień węgielny. Fundamentem są apostołowie, no i potem wszyscy my tworzymy całą budowlę, różnie budujemy ze słomy, ze złota i tak dalej, mówi święty Paweł, więc żeby baczyć, jak budujemy, ale właśnie ten Chrystus jest tym kamieniem węgielnym i on też ostatecznie ma te klucze.
Natomiast I lud wybrany.
Ma swojego reprezentanta i to jest niezwykle ważne dla nas, że mamy pewien punkt odniesienia. Tak, głowa widzialna Kościoła. Chrystus jest głową, tak, niewidzialną, mówimy, natomiast papież, następca Piotra, jest tą głową widzialną. I to jest niezwykle nam potrzebne, dlatego że inaczej byśmy właściwie trwali w takiej nieokreśloności trochę. I trochę w takim subiektywizmie. No bo każdy, dzisiaj to jest wielka pokusa, tak, że się omija całą instytucję Kościoła, pasterzy Kościoła, natomiast każdy chce mieć bezpośredni dostęp, relacje do
Chrystusa. Ten modny refren taki europejski, belgijski. Tak. Chrystus tak,
tak jest.
Kościół nie.
Tak.
Czyli to, co zostaje. Tak. No, ale co znaczy Chrystus z Kościoła? To ja byśmy po prostu...
No, według Nowego Testamentu i Starego Testamentu nie ma czegoś takiego. Tylko właśnie mamy wspólnotę i w tej wspólnocie są wyznaczeni, przełożeni, tak, obdarowani. Oczywiście, że jeżeli taki wyznaczony, nazwijmy to urzędnikiem w cudzysłowie, tak, nie znuję teraz określonego, lepszego słowa, jeżeli on się sprawuje tak jak ten na, tak, niezbyt, no to zostaje odrzucony, zostaje wymieniony. I tak było w Starym Testamencie, że odrzucono królowie, którzy nie postępowali zgodnie z zaleceniami Pana Boga, byli odrzucani. Prorocy, którzy również mówili nie w imieniu Boga, tylko we własnym imieniu, byli fałszywymi bogami. Odrzucani byli również. I tak samo tutaj, no jeżeli taki człowiek postawiony we wspólnocie, odpowiedzialny za nią, mający troszczyć o nią, a nie robi tego, również to zostanie też odrzucony, tak, poniesie odpowiedzialność. Więc to nie jest tak, że on może robić cokolwiek.
Mamy telefon, już bardzo prosiłem, tak, paniczeka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Zawsze.
Mam na imię Elżbietę. W związku z tymi właśnie czytaniami na nadchodzącą niedzielę chciałabym się podzielić taką bardzo osobistą swoją refleksją. Równo k temu, kiedy byłam w szpitalu, bardzo ciężkim, bardzo ciężki krzyż przede mną był, to właśnie rozważałam tę samą Ewangelię sobie. I takie przyszło mi światło, że znam odpowiedź, prawda, z perspektywy tych 2000 lat, kim jest Chrystus, ale że jest i Mesjaszem, i Synem Boga Żywego, i Odkupicielem, i Zbawicielem, jedynym Bogiem i Królem, ale tak mi się wydawało, że Jezus chce jakiejś innej ode mnie odpowiedzi usłyszeć. On jest dla mnie na tamten moment, na tamten taki bardzo ciężki czas. I pomyślałam sobie, że jest właśnie tym, który oddał za mnie życie, który ofiarował za mnie życie na krzyżu. I ofiarował to z miłości, bo naczelną zasadą naszej wiary chrześcijańskiej jest miłość. Bóg umiłował tak świat, że właśnie Syna nam swojego dał, aby nas zbawić i żeby nam dał życie w obfitości. A więc jeżeli jest tym, który za mnie oddał życie, to ma prawo, że do mojej miłości. Tak kolokwialnie bym nawet powiedziała, że jak gdyby no łaski mu nie robię, tylko właśnie do jakiej miłości? No nie do tej takiej ludzkiej, o której ja myślę, bo miłości takiej, która jest darem i która jest łaską od Boga. To jest ta miłość, która się mieści w tym pierwszym i drugim przykazaniu, które było rozważane właśnie też Ewangelia niedawno. Także właśnie do tej takiej miłości, którą mogę też realizować jako dar i łaska w Kościele, bo jestem jego częścią, jestem jego cząstką, jestem we wspólnocie, jestem też we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, a więc też mogę tę miłość realizować po służbę, poprzez właśnie widzenie bliźniego, widzenie brata, gdzie ściera się właśnie bardzo pięknie we wspólnocie i egoizm i pycha i taka głupota, która jest naczynymi naszymi grzechami, które dotykają nas wszystkich. I tu nie chodzi o to właśnie, że żeby gdzieś wychodzić na, żeby sobie jakieś misje wybierać, jakieś samemu sobie planować jakieś wielkie akcje, tylko
rozumiemy pomalenku. Właśnie to, co pani mówi, bądź wola twoja, jest tak bardzo trudne, prawda? To jest bardzo trudne, tak na co dzień, kiedy bardzo widzimy, że trudne. Brakuje tych jej biedy.
Tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za te refleksje i podzielenie się doświadczeniem. Dotknęła pani bardzo, bardzo ważnej sprawy, którą mamy w dzisiejszych czytaniach w Ewangelii, mianowicie to pytanie właśnie, kim jest Chrystus dla mnie? To jest pytanie fundamentalne. I nie chodzi tutaj tylko o teoretyczną odpowiedź, ale właśnie o taką egzystencjalną odpowiedź, jak to usłyszeliśmy tutaj z doświadczenia pani. To znaczy, co to mnie znaczy w codziennym życiu, w moim postępowaniu, w moim zachowaniu. Pani bardzo pięknie to odczytała. Znaczy, no istotę właśnie, miłość posuniętą, Chrystusa posuniętą aż do oddania życia. Nie ma większej miłości, mówi Pan Jezus, jak oddać życie za przyjaciół, a On właściwie oddał i za nieprzyjaciół także. I teraz to daje nam taką pewność, poczucie godności, tak? Ktoś odda mnie życie, znaczy, że jestem dla niego tak cenny, że on poświęcił wszystko. To powinno napawać nas, napełniać nas takim poczuciem naszej wartości, naszej godności, przy całej słabości oczywiście ludzkiej, ale ważna jest potem ta odpowiedź, że ja mam też tak miłować. I ta miłość jest naszą dojrzałością, świadczą naszej dojrzałości. Powie Pan Jezus, że wtedy tracimy życie, tak, jak dajemy, ale właściwie zyskujemy. Wtedy naprawdę żyjemy. Żyjemy, kiedy miłujemy. I Pan Jezus tego nas uczy, nie tylko słowem, ale przykład zachęca nas do tego. Więc kim jest Chrystus dla mnie? Musimy sobie ciągle odpowiadać to pytanie i przekładać tę odpowiedź potem na codzienne życie.
Mamy telefon następny, bardzo proszę.
Niech Maria będzie pochwalony Jezus Chrystus, ja zawsze dziewica.
A teraz i zawsze.
Wiktor Koła się kłania. Ja chciałem, bo nie wiem, czy ktoś to zwraca uwagę, bo ja przez chwilę mnie nie było. Otóż ten 18 werset 16 rozdziału Ewangelii Marszowej w wydaniach Biblii niekatolickich jest tłumaczony zupełnie inaczej. Zupełnie tam jest, u nich to jest tak. Ty jesteś Piotr, i na tej skale zdoje mój Kościół, bo oni to tłumaczą tak, że my to źle tłumaczymy, źle rozumy, bo Piotr jest ten Petros, czyli kamyk, a Petra jest ta skała, czyli Pan Jezus, i oni mówią, że Pan Jezus mówi o sobie, że na sobie ten Kościół zbuduje, a nie na Piotrze.
Tak.
Bóg zapłać.
Tak, dziękujemy za
tu ksiądz, zresztą profesor zauważył, że tak, że to kefa to jest... No,
kefa to jest skała, aramejski termin. Mhm.
Tak. I to nie chodzi o Piotra,
i potem, potem w greckim Nowym Testamencie mamy chyba, jeśli dobrze pamiętam, kefas, czyli też utworzone imię męskie, tak? Bo końcówka S świadczy o męskim rodzaju. Natomiast Petra no jest z rodzaju żeńskiego, więc nie można było wprost odnieść do Szymona tego terminu, tylko od tego utworzono Petros, ale chodzi o skałę.
Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Mówił o sobie.
Tak.
Chciał powiedzieć, że jest skałą, to też by powiedział, że tą skałą, na której wybudujecie, ale jednak no było to personalne skierowanie do świętego Piotra.
Tak, to znaczy ja myślę, że może nie ma wprost takiego określenia, że Chrystus jest skałą Kościoła, ale z całości to wynika, że on jest tą skałą, no tak, prawda? Natomiast Piotr
na ziemi, można powiedzieć.
Tak jak jest widzialną, tak jest widzialną skałą, tak? Natomiast tą niewidzialną skałą, ale tą ostateczną skałą no, jest Kościoła, jest Chrystus, tak? Mm. I Bóg. Natomiast no, człowiek jakoś to go reprezentuje, realizuje tutaj w naszym wymiarze.
Ludzkim, Kościół boski.
Tak, w ludzkim wymiarze. Natomiast no wierzę, że tutaj istnieje spór między katolikami i protestantami. Jak wiemy, protestanci nie uznają funkcji papieża, władzy pierza, więc tutaj istnieje spór. Są komisje, jest komisja teologiczna, która próbuje no, znaleźć jakieś tutaj rozwiązanie. Wiemy, że już nasz papież, święty Jan Paweł II, w encyklice o ekumenicznej Utunum Sint właśnie kiął taki apel, żeby podjąć wysiłki wspólnie z wyznawcami innych wspólnot. No,
obecnie też taką laurkę się robi. Mówi się, że obecnie też papież taką laurkę trochę robi ukłon, bo mówi, ja jestem biskupem Rzymu, prawda? No, ale każdy wie z historii, że każdy biskup Rzymu jest papieżem.
Tak, tak? Więc to jest związane jedno z drugim. Natomiast no, papież może podkreśla bardziej tutaj te funkcje, jakby chcąc ograniczyć, albo przede wszystkim być aktywnym na tym polu. No ale tu siłą rzeczy no, jest pastem całego Kościoła, nie? Więc nie ulega wątpliwości. Jeśli nie mamy...
Mamy,
tak,
to odbieramy.
Mamy, no to proszę.
Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy. Kolejny głos. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, Przedziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Kielc.
Witamy.
Ja chciałam się odnieść do tego, że powiedział, że Pan Jezus miał takie zadanie do Piotra, a mnie się tak wtedy skojarzyło z faktem, że przecież to Pan Bóg objawił Piotrowi całą wiedzę o Panu Jezusie. Jakby zawsze musimy się godzić z tym, kogo Pan Bóg sobie wybierze i no, ufać temu, że Pan Bóg wskazuje, to dotyczy Piotra, a myślę, że tak w życiu codziennym może dotyczyć na przykład tego, że ktoś zostaje księdzem, czy zakonnikiem, czy idzie do zakonu, z czym może pornie byśmy się jakby nie zgodzili, ale tak, no taka jest wola Boża, prawda? Więc to jakby to zdanie Jezusa do Piotra mimo jego słabości, myślę, że można oprzeć na tym, że Pan Bóg sobie go wybrał. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
Tak, dziękujemy za to dopowiedzenie, bardzo, bardzo trafne. Tak, bo miałem nawet odmówić, ale Pani pięknie wydobyła sekwencję. No bo jeżeli rzeczywiście on jest ustanowiony tą skałą, ma klucze, decyduje, no to i Pan Jezus mu zawierzył, no to rzeczywiście my też powinniśmy mu zawierzyć. I stąd jest no, kwestia no, pewnego posłuszeństwa pasterzom. Można tutaj oczywiście mieć opory, dlaczego ja mam kogoś tam słuchać, jak sam potrafię sobie radzić, albo nawet lepiej niż ktoś tam. Ale no tak to jest urządzone przez Pana Jezusa i myślę, że to jest bardzo mądre, dlatego że już starożytni mówili, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. I też religia, z jednej strony to jest bardzo osobista, prywatna sprawa w tym sensie, że chodzi o naszą relację do Boga, bardzo głęboką, intymną, ale z drugiej strony ta relacja tutaj została osadzona we wspólnocie, w pewnej rzeczywistości obiektywnej. Trzeba pamiętać, że religia, ten wymiar religijny jest bardzo podatny na wypaczenia. Wydaje się, że religia, sprawy religijne to właściwie jest taka bardzo, bardzo proste sprawy. Natomiast w rzeczywistości nie, to tutaj bardzo łatwo pobłądzić. I nawet jeżeli ktoś czyta Pismo Święte, nie jest tak łatwo zachować tę pewną równowagę, uwzględnić różne teksty, różne perspektywy i z tego wydobyć autentyczną myśl. Także rzeczywiście potrzeba nam tutaj kogoś, kto będzie to robił. Potrzebne są studia, potrzebni są eksperci, tak jak dzisiaj w wielu dziedzinach. Właściwie nie orientujemy się, korzystamy z ekspertu, bo nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego opanować. Tak samo jest wbrew pozorom w tej dziedzinie religijnej. A potem, jeżeli to mamy odnieść do konkretnego człowieka, do konkretnych wydarzeń życia, no to wiemy, że tutaj o subiektywizm bardzo łatwo. Tak? Nikt nie jest sędzią w własnej sprawie. Także potrzebujemy tego odniesienia. Więc i tak samo spowiedź, konfesjonał, właśnie ta wymiana ocen, tak jak my siebie widzimy, tak jak inni to widzą, jak oceniają to świetle Ewangelii. Jest to niezwykle cenne, bo inaczej narażamy się na subiektywizm i na błądzenie. A wiemy, że niekiedy to błądzenie w sprawach religijnych jest opne, może dojść do w krańcowych przypadkach do tego, że cała wspólnota na przykład popełnia samobójstwo. Oczywiście to są wypadki bardzo rzadkie. No,
Trzymamy 5 tak. lat, prawda? Tak. No, wystąpienie Marcina Lutra.
A no tak.
Przecież nie mu brakowało, żeby ktoś pomógł rzeczywiście, prawda, osadzić te pewne wątpliwości. I tak. Skończyłoby się inaczej, nie byłoby tego rozdarcia, podziału.
Oczywiście, tak. Natomiast no potem to jest ze szkodą dla wszystkich. Także wspólnota, wspólnota kościoła i ci pasterze, no są potrzebni. Jak jest wspólnota, jest potrzebny ktoś, kto stoi na czele, kto jakoś tym wszystkim kieruje, rozporządza, organizuje. Bo tu nie chodzi o to, żeby mieć władzę i korzystać, wykorzystywać, nękać drugich, tylko żeby to koordynować. Sprawdzać, żebyśmy byli w zgodzie z Ewangelią, żeby ta Ewangelia była dobrze interpretowana, bo czasy się zmieniają i Ewangelia musi być wciąż odczytywana na nowo, ale nie możemy zagubić jej istoty. I tutaj bardzo łatwo jest pobłądzić.
I to bardzo ważne jest, mi tak otworzył oczy, przeglądałem ksiądz Eugeniusz Dąbrowski w Dziejach Pawła, który mówi, że my błędnie mówimy, czy błędnie, naród wybrany, ale nie mówić lud, prawda? Lud. Zresztą to jest intuicja języków europejskich. People, tak. Popolo, prawda, że lud, który wybrał ich Bóg, nas Bóg. A naród wybrany nam się jednak kojarzy konkretnie z Izraelem, z tym małym państewkiem, no tak. A też ludem, ale który szedł prowadzonym przez Boga do momentu wejścia z potem, prawda, wyjścia z Egiptu. Natomiast my cały czas jesteśmy ludem. I to jest
ludem, tak? Dlatego, że tu nie jest jeden naród, tylko właściwie jest lud złożony ze wszystkich narodów, języków, ras i tak dalej.
Ale lud, którego cechą najważniejszą, scalającą jest to, że należymy do Chrystusa, prawda?
Tak, no bo ten Chrystus jest wornikiem właśnie. Tak, który
jest... A poczucie ludu jest bardzo ważne. Nie tak, że tylko naród kiedyś, bo on był kiedyś, prawda? Dzisiaj większość na przykład Izraelczyków są rządzącymi. Tam jest procent z tych najbardziej gorliwych.
Tak, zresztą tutaj ja nie kojarzę, żebyśmy używali terminu naród w odniesieniu do chrześcijan. Raczej rzadko. Znaczy nawet nie kojarzę.
No mówi się
raczej...
nie narody chrześcijańskie, tak, Europy czy tak, no bo jest, narody.
Bo tak. tu mamy wielokulturowość, wieloetniczność różnych narodów. Mamy chrześcijan.
Świetna się to lud. Lud Chrystusa, lud Chrystusowy, bo tak, ani język nie łączył, ani wspólne, ani cele, ani miejsce, ani położenie, tak. Tylko są duch, duch Chrystusowy,
tak,
prawda?
Tak. Wypełnia. I zresztą sama nazwa chrześcijanie pochodzi od Chrystusa. Christos, Christianos. Więc to stąd się bierze. To znaczy, to co nas łączy, no to jest Chrystus. Natomiast wszystkie inne sprawy, różnice są nieważne. Paweł powie, nie ma Greka ani Żyda, nie ma wolnego niewolnika, mężczyzny, kobiety. Wszyscy jesteśmy tak już jest. Jednym w Chrystusie.
Ktoś to właśnie mówi, że jak umrze, jak tylko dostanie się do nieba, to musi tego wyściskać, mówi, bo za to, co on zrobił. Bo
no tak.
Jakiś poległ mówi, tak to byśmy się dzisiaj troszeczkę tak gdzieś, no mielibyśmy takie trochę kościoły, synagogi, tak gdyby poszło po linii no, świętego Piotra,
tak,
prawda?
Tak, tak.
I kobiety byłyby trochę gorzej. A tak to tego świętego Pawła będziemy ściskać.
Tutaj, gdy chodzi o to otwarcie, uniwersalizm,
zapokładanie, tak.
No to święty Paweł miał ogromne zasługi. Właściwie to jest jego dzieło, można powiedzieć. Oczywiście z inspiracji Chrystusa
ale to greckie myślenie,
narodów.
Rzymska tak. Taka subordynacja.
Tak, i poza tym no jego stanowczość też. To znaczy on odczytał, że Chrystus jest tym właściwie najważniejszym, jedynym zwornikiem i nic innego może się liczyć. I tu bardzo mocno się przeciwstawił Piotrowi w tym sporze antiochańskim i potem na Soborze Jerozolimskim zwanym, po to, żeby nie utrudniać poganom, czyli nie Żydom, dostęp do Chrystusa, do Ewangelii.
Mhm. Ale to właśnie
jest jego zasługa.
Księże profesorze, w Kwalii jest tak pięknie tak. Pokazane, nie? Że to jest Piotr, który ja go widziałem, ja go dotykałem, ja z nim jadłem. Paweł mówi, a ja w niego wierzę, wiem, że jest taki, jestem jego uczniem, nie? Tak. Dwa takie, można powiedzieć,
wielkie bieguny. To znaczy, tak, mieli różne doświadczenia, bo święty Piotr bezpośrednio...
Tak, on wracał myślami, tak, on wracał...
Natomiast no, święty Paweł miał to objawienie pod Damaszkiem i on w liście do Galatów mówi, że ja nie nauczyłem się Ewangelii od żadnego człowieka. Mnie Chrystus nauczył Ewangelii.
Jestem dowodem na to,
tak,
że jestem.
On potem tylko korygował, tak, on sprawdzał, tak, pojechał do Jerozolimy, do Piotra, do Jakuba, i żeby zobaczyć, czy nie idzie złą drogą, jak on to pisze, tak, ale oni potwierdzili, te filary Kościoła, mówi, potwierdzili moje intuicje, moje rozwiązania i powiedzieli, żebym szedł do pogan, a oni pójdą do Żydów. Ale Paweł zawsze zaczynał od Żydów. Gdzie, jak przyjeżdżał, to najpierw zwracał się do Żydów, do synagogi, albo gdzie się zbierali. Natomiast potem, jak go ocali, to szedł do pogan.
Był takim głosem. Ale księże profesorze, tak. Kończymy, już czas się nam wypełnia, więc tak. Zdanie wiążące, czy wieńczące dzieło i poznanie jeszcze tak zawsze.
Tak. Więc myślę, no bardzo ważne jest to pytanie, kim jest dla mnie Chrystus? Kim jest dla mnie Chrystus? Mówimy o chrystocentryzmie. Rzeczywiście od Niego wszystko powinniśmy zaczynać, przez Niego na Nim kończyć, a to oczywiście prowadzi do Boga. W Nim mamy zbawienie, w Nim mamy usprawiedliwienie. On jest tą drogą, prawdą, życiem, więc, ale musimy sobie stawiać pytanie, kim On dla mnie jest, tak jak tutaj ta pani to powiedziała. I druga rzecz, no to docenić na nowo Kościół, odkryć Go, docenić pasterzy, i poprzez nich gdzieś widzieć tego Chrystusa gdzieś na końcu. Oczywiście nie znaczy to, żeby skrytycznym zupełnie, bo jesteśmy słabi, tak? Ale musimy uwzględniać te organizacje. I nie ma wiary, nie ma chrześcijaństwa, pojedynkę, nie ma Chrystusa z Kościoła.
Grapa, dziękujemy, pozdrawiamy
ja
wszystkich
dziękuję,
uczniów,
wszystkich.
Księdza profesora, studentów.
Dziękuję pięknie.
Rodzinę całą.
Tak, również pozdrawiam moich bliskich, studentów, moich kolegów, tak, z uczelni, wspólnoty, z którymi czytam Pismo Święte w Krakowie czy w Filipowicach, jak to było, siostry Felicjanki, tak, siostry Duchaczki, gdzie zaglądam, wszystkich znajomych. Szczęść Boże, życzę. Niech Chrystus będzie dla was wszystkich skałą, na której można zapłać. Budować solidnie.
Dziękujemy kolejne przeksiędzu profesorowi Stanisławowi Wrące z Krakowa, Uniwersytet Świętego Jana II. Tutaj nam się przypomina.